Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dokładnie rok temu, 24 października 2018 roku, został otwarty najdłuższy most na świecie, 55-kilometrowy most łączący Hongkong, Chua i Macau. Hongkong oczywiście, specjalna strefa ekonomiczna. Chua i kontynent, miasto na kontynencie, Macau, znowu specjalna strefa ekonomiczna, czy nie specjalna strefa administracyjna. O tym było tyle mowy, tyle razy mówiłem, że miałem nadzieję, że już nigdy o tym nie będę mówił. A jednak, jak się okazuje, nie miałem racji. Jestem w Global Timesie, właśnie 24 października. Tytuł artykułu: niedostatecznie wykorzystany most. Ten właśnie wymaga zaplecza, aby lepiej służyć regionowi. No i cytuję. W pierwszym roku działania most Hong Kong, Chua i Macau, czyli HZM w skrócie, był niewykorzystany, niewystarczająco wykorzystany. A jeden z ekspertów stwierdził, że było to głównie, że jest głównie tak dlatego, że nie istnieją obiekty wspierające, głównie w Hongkongu, a zintegrowany rozwój regionalny jest niewystarczający, czyli był niewystarczający. No i jest. W czwartek właśnie dzisiaj przypada kolejna rocznica uruchomienia, znaczy pierwsza rocznica, przepraszam, uruchomienia mostu o tej długości 55 km. Rok temu, 24 października, rozpoczęto podróże między Chinami kontynentalnymi, Hongkongiem i Macau. Według danych opublikowanych przez, cały czas cytuję, przez Departament Transportu prowincji Kantong w południowych Chinach, codziennie podróżuje tym mostem około 66 900 osób, co jest wartością wyższą niż przewidywanych 48 tysięcy, kiedy most został otwarty rok temu do ruchu. Jednak liczba samochodów i autobusów, które przyjechały po tym moście, wyniosła tylko 1 540 000, czyli około 4212 pojazdów dziennie. Liczba ta jest znacznie niższa od prognozy rządu Hongkongu, która wynosiła w roku 2008, kiedy kiedy zrobiono raport o wykonalności projektu, ta liczba wynosiła od 9200 do 14000. A w pierwszym roku 4200, więc minimum 2-3 razy mniej. I teraz zaczyna się litania powodów, dla których tak jest, a tą litanię otwiera profesor Mao Yongxu, profesor Instytutu Kantonu Hongkongu i Macau, Instytutu Development Studies na Uniwersytecie Sun Yat-sen. Nie pamiętam, gdzie ten uniwersytet się umieści. Pan Mao powiedział, że w celu zwiększenia przepływu ruchu te trzy regiony powinny zacieśnić współpracę w celu przezwyciężenia przeszkód wynikających z różnych przepisów ustawowych i wykonawczych. Na przykład Hongkong nie zezwala, aby samochody z Macau zatrzymywały się u nich, a następnie jechały do Shenzhen, czy do Chuei, wszystko jedno, na kontynent. Ponadto liczba samochodów z podwójnymi tablicami stanowi część całkowitej liczby samochodów w mieście. Nie wiem, co to znaczy liczba samochodów z podwójnymi tablicami, nie mam zielonego pojęcia. To często, to jeszcze kilka razy będzie tu występowało to pojęcie, ale ja nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takie jak podwójne tablice. Mimo, i teraz cytuję jeszcze raz tego pana Mao, mimo że kanton przyjmuje pasażerów z tych dwóch miast, to w jaki sposób może wzrosnąć ruch przez most? I tutaj tenże pan kontynuuje. Ten problem wskazuje również, że współpraca gospodarcza w regionie jest niewystarczająca. Most łączy zachodnią część obszaru delty rzeki Perłowej z lądem stałym. ale przemysł produkcyjny, eksportowy w tej części nie jest tak dojrzały jak we wschodniej części, gdzie znajduje się miejscowość Dongan. Dlatego nie ma wielu autobusów i ciężarówek jadących przez ten ostrów. Dlatego Mao twierdzi, że należy wzmocnić skoordynowany rozwój w regionie, aby w pełni wykorzystać moc i pomóc Hongkongowi, Macau uwolnić ich potencjał rozwojowy. I teraz, w związku z tym, Departament Transportu Hongkongu ogłosił w czwartek, że rządy Kantonu i Hongkongu zwiększają liczbę prywatnych samochodów, które mogą przekroczyć granicę na moście o 5000 sztuk. Poprawi to ruch transgraniczny między Kantonem a Hongkongiem i lepiej wykorzysta się most. Czy ja rozumiem, że było jakieś, znaczy ja pamiętam, że miało być ograniczenie, ale sądziłem, że tu chodziło o to, żeby to ograniczenie spowodowało, czy żeby to ograniczenie ilości wjeżdżających na most samochodów miało nie doprowadzić do blokady tego mostu. No ale okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli teraz zwiększa się przepustowość na tym moście o 5000 samochodów. I tutaj cytuję, poprawi to ruch transgraniczny między Kantonem a Hongkongiem i lepiej wykorzysta most. Oddzielnie oba rządy zgodziły się również na zwiększenie limitu dla prywatnych samochodów przekraczających most o 500 sztuk. Budowa, no i tutaj odnosi się, no ostatnie zdanie odnosi się już do samego mostu, budowa 55-kilometrowego mostu rozpoczęła się w 2009 roku i kosztowała 120 miliardów juanów, czyli 17 miliardów dolarów. Proszę Państwa, ja odnoszę takie wrażenie, to jest oczywiście koniec tego, ja odnoszę takie dziwne wrażenie, że ten artykuł porusza istotną sprawę, istniejący problem oczywiście, natomiast nie dociera do istoty rzeczy. Oczywiście to jest tylko moje wrażenie. Ja w końcu nie mieszkam ani w Kantonie, ani w prowincji Kanton, tam w tym miejscu, które sąsiaduje z mostem, ani nie mieszkam, ani nie byłem w Hongkongu, ani nie byłem w Macau, ale odnoszę wrażenie, że to, o czym tutaj mówimy, ma ścisły związek z problemami Hongkongu. Poproszę zwrócić uwagę na to, że tutaj w całym tym artykule ciągle mówi się o tym, że coś tam w Hongkongu nie działa, prawda? Że, bo Hongkong jest po drodze z Macau do Chui. Więc że Hongkong jest jakimś problemem. I właśnie wydaje mi się, że tak mówiąc po prostu po chińsku, mówiąc po chińsku, to oczywiście, to, jak się mówi po chińsku, to znaczy, że to jest bardzo trudne do zrozumienia dla Polaków. Zupełnie poważnie to mówię. To oznacza, ja myślę, że skoro tak ujęto to w tym artykule, to znaczy, że jest to taki właśnie chiński, bardzo delikatny, bardzo taki, no właśnie taki chiński sposób wypowiadania się o Hongkongu, żeby powiedzieć, ale równocześnie nie urazić. I tutaj zawsze, ilekroć staram się Państwu przekonać, że Chińczycy mają zupełnie inny sposób odnoszenia się do rzeczywistości, relacjonowania rzeczywistości. Tu zawsze przypomina mi się to, co pan profesor Gawlikowski opowiadał, jak to relacjonował ulotkę, tak, relacjonował to, co było napisane na ulotce, którą to ulotkę podniósł z ziemi po wielkiej manifestacji, po jednej z wielkich manifestacji, które miały miejsce w 78 chyba roku, tak, na placu Tiananmen, oczywiście, która to manifestacja była manifestacją poparcia dla myśli, dla osoby wielkiego premiera chińskiego, który wówczas odszedł, Chu Enlaia. Otóż, to troszeczkę to długo trwa, ale bardzo proszę o cierpliwość. Otóż, po takiej kolejnej wielkiej manifestacji, spontanicznej manifestacji, żeby nie mówić o niewątpliwości, wymierzonej w tych, którzy wówczas rządzili, którzy chcieli jakby pamięć premiera Chu Enlaia szybko oczyścić, pamięć ludzi z premiera Chu Enlaia. Więc po takiej manifestacji pan profesor, wówczas oczywiście młody człowiek, wyszedł na plac jeszcze w nocy, podniósł jedną ulotkę, no i przeczytał ją w świetle latarni. I cóż tam było takiego napisanego? Otóż w tej ulotce pisało, co następuje. Ta ulotka zawierała następujący tekst, jeśli dobrze przypominam sobie. Mam nadzieję, że tak, bo to jest bardzo ważne. Otóż ten człowiek pisał tam: stoję na placu Tiananmen i pochylam się ku południowi, jeśli dobrze przypominam sobie, pochylam się ku południowi w geście szacunku dla premiera Chu Enlaia. I powiecie Państwo, no zaraz, co to ma do rzeczy? O co tu chodzi? Dlaczego, co ty, Pilchu, tutaj opowiadasz? Otóż rzecz w tym, że skoro ten rzeczony Chińczyk, który był autorem tej ulotki, pochylił się w geście szacunku dla premiera Chu Enlaia na południe, to automatycznie wypinał swoją pupę na północ, prawda? A na północy było mauzoleum mało. No. Jeśli, mam nadzieję, że nie schrzeniłem tego, mam nadzieję, że nawet jeśli schrzeniłem, to nie za bardzo. I mam nadzieję, że duch profesora Gablikowskiego, który tutaj nade mną krąży, nie wyciągnie palca i nie pogrozi mi. Proszę Państwa, o to chodzi. To znaczy, dlaczego ja tą przypowieść, tą anegdotę, to nie jest anegdota, to się zdarzyło wszystko. Dlaczego ja to wyciągnąłem? Dlatego, że chcę Państwu przekazać, że Chińczycy praktycznie nigdy nie mówią wprost, o co im chodzi. To jest po prostu, to nie jest chiński sposób przekazywania informacji. My żyjemy w cywilizacji, jeśli to tak można nazwać już w tej chwili, może w resztce cywilizacji, tej starej cywilizacji śródziemnomorskiej, tej starej cywilizacji europejskiej, jesteśmy świadkami agonii tej cywilizacji, no ale jakby na to nie patrzeć, ta cywilizacja przyzwyczaiła nas do tego, że informacja przekazywana jest wprost. To znaczy, jeśli mam w głębokiej pogardzie jednych, to o tym mówię, a w głębokiej pogardzie drugich, to też o tym mówię. Natomiast u Chińczyków to tak nie funkcjonuje. No. Jeśli właśnie chcę pokazać swój stosunek do jednych i do drugich, no to właśnie tak jak ten Chińczyk, który napisał tą ulotkę. Co ja chcę przez to powiedzieć? No chcę przez to powiedzieć, że ten artykuł jest taki chiński, jak to jest możliwe. Znaczy sposób przekazywania wiadomości przez ten artykuł jest taki właśnie chiński. Taki jak z tym człowiekiem kłaniającym się duchowi Chuen Lai na południe. I wypinający pupę oczywiście na mauzoleum Mao. A w tym artykule, jak Państwo wiecie, nie powiedziano niczego więcej oprócz tego, że most jest niewykorzystany i że w zasadzie w Hongkongu są problemy, wskazano głównie na Hongkong, że są problemy, poza tym właśnie, że most łączy zachodnią część, to jest drugi problem, zachodnią część obszaru Deltki Perłowej po stronie lądu stałego, ale przemysł produkcyjny, eksportowy jest w drugiej części, we wschodniej. No i dlatego ten most nie jest wykorzystany. Więc tutaj jakby są dwa aspekty. Pierwszy to ten przytyk Hongkongu do Hongkongu, ale drugi to przytyk skierowany w stronę władz prowincji Kanton. Ja w każdym razie tak to odbieram. No właśnie. Tutaj mówi się o tym, że znaczy pan profesor Mao mówi o tym, że cytowany cały czas tutaj, że należy skoordynować rozwój w regionie, aby móc wykorzystać w pełni most i pomóc Hongkongowi Makao uwolnić jego potencjał rozwojowy. I to jest jedno z ostatnich bardzo ważnych zdań. No później mówi się o tym, że tam obydwa rządy Kantonu i Hongkongu zwiększyły liczbę prywatnych samochodów na moście o 5 tysięcy, ale to wszystko to jest, znaczy, to nie rozwiązuje istoty rzeczy. Istota rzeczy jest zupełnie w innym miejscu. Tam, gdzie to wskazano, na to wskazano. I teraz jeszcze. Ja tak to pewnie się odbieram. Otóż to zdanie, że mówiące o tym, że most powinien pomóc Hongkongowi Makao uwolnić ich potencjał rozwojowy. Jeśli ma być zupełnie szczery, to zdanie nijak mi nie pasuje do Hongkongu, dlatego że Hongkong nie ma już gdzie się rozwijać. Hongkong nie ma gdzie się rozwijać. Macau, no, mówi się o tym, że się wybuduje jeszcze jedną wyspę tam w Macau i poszerzy się jej powierzchnia o tam 1,5 km2. 1,5 km2, proszę Państwa, to jest proszę Państwa, 1,5 km2 to jest raptem ile to jest? No, kwadrat, 1,5 km2 to jest 3 razy 0,5. 3 km na pół kilometra. Mam coś takiego. To jest nic. To jest po prostu nic. Czy na półtora? Nie, chrzanie. Co? Bzdury jakieś opowiadam. Oczywiście, że nie 3. Kilometr na półtora kilometra. Proszę Państwa, ale to jest nieistotne. Otóż rzecz w tym, że zarówno, że w Hongkongu już nie ma się jak rozwijać. Hongkong nie ma się jak rozwijać. To jest miasto, które się dusi. Ono nie ma wolnych miejsc rozwojowych. A Macao jest tam jakaś przestrzeń do rozwoju, ale też nie za wielka. A co w takim razie, o co tu właśnie chodzi? To po co ten most? Otóż ja takie odnoszę wrażenie, że ten most był potrzebny w zupełnie innym celu. Że tu wcale nie chodziło o interes Hongkongu i Makao, tylko chodziło o interes Chin jako całości. Chodziło o to, żeby rozwodnić. Oczywiście to jest tylko, proszę Państwa, cały czas to jest tylko mój punkt widzenia, być może niewłaściwy. Chodziło o to, żeby mieć narzędzie, ten most miał być narzędziem i będzie zapewne narzędziem, które ma ułatwić penetrację, jeśli tak to można brzydko nazwać, Hongkongu i Makao przez Chińczyków z kontynentu. Przez kontynent. I ja uważam, że to bardzo mądre rozwiązanie. Tylko oczywiście, jak się Państwo domyślacie, ani z jednego, znaczy nie tylko nie domyślacie, że ja to przeczytałem. Więc doskonale wiecie, że to ani, nawet jednego, nawet ćwierć słowa na ten temat tu nie powiedziałem. To jest oczywiście tylko moja interpretacja. Natomiast ja staram się, jak Państwo wiecie, tysiące razy o tym mówiłem, staram się rozumieć rządy w Pekinie, rząd w Pekinie, staram się rozumieć ich intencje i odnoszę wrażenie, że taka właśnie jest intencja. I ona jest, żeby nie było żadnej wątpliwości, w mojej opinii prawidłowa. To jest strzał w dziesiątkę. Tylko teraz trzeba będzie, jako że most już jest, więc trzeba będzie władze Makao i Hongkong i Hongkongu tak naciskać na władzę, aby ten ruch, o którym ja mówię, żeby on się zmaterializował. Po prostu. Powiecie Państwo, że to jest straszne, co ja mówię. Nie, to nie jest straszne, to jest polityka, mili Państwo. Proszę nie zapomnieć o tym, co jest najistotniejsze w tej rzeczy. Otóż zarówno obszar dzisiejszego Makao, jak obszar dzisiejszego Hongkongu zostały wydarte siłą Chinom, ile to było, 150 lat temu? No. Więc dlaczego rząd chiński nie ma prawa robić wszystkiego, aby sytuacja sprzed 150 lat wróciła do normy? Dlaczego? Ja uważam, że ma prawo, całkowite prawo do tego, aby robić to, co robi. I to tyle, jeśli chodzi o tę sprawę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.